Tok FM. Filip Kekusz zaprasza do rozmowy o tym, czy lepiej kupować, czy wynajmować na dłuższy okres kosztowne rzeczy, a taka oferta wynajmu dotyczy też przecież samochodów, ale nie tylko samochodów, bo mieszkań, sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego i tak dalej, i tak dalej. Oprócz Jacka Balkana gościem mikrofonu Tok FM będzie też profesor Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej, specjalista w sprawach transportowych. Po godzinie 22:00 Maciej Zakrocki i jego goście dyskutować będą o nastrojach antyukraińskich w Polsce. Po 23:00 w programie Myśl na głos Dzień w Tok FM zakończy Kamil Wróblewski rozmową z profesor Małgorzatą Dobrowolską, psycholożką biznesu, psychoterapeutką, profesor Politechniki Śląskiej o regeneracji, o budowaniu odporności psychicznej, o efektywności poprzez mądry odpoczynek. Codzienny magazyn motoryzacyjny to już za chwilę. Dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego po godzinie 19:00, a Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Karolina Kubicka, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00, choć Tok 360 też w samo południe.
Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny w środę. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
Dzień dobry.
Pozastanawiamy się trochę albo przekażemy trochę informacji związanych z przyszłością motoryzacji, albo powiemy, co ważni tego świata motoryzacyjnego, trochę w cudzysłowie, planują w najbliższych latach. Koncern Volkswagen to jest lider sprzedaży, jeśli chodzi o koncerny w Europie. To więcej sprzedaje w Europie nawet niż cały Stellantis. Ta Volkswagen Grupa to jest 6 marek. Volkswagen, Skoda, Audi, Cupra, Seat, Porsche. Wszystkie znamy. A Stellantis ma jeszcze więcej marek, ale mniej sprzedaje, bo Volkswagen tak dokładnie przez 4 miesiące, mam statystyki, prawie milion sztuk, trochę ponad milion, Stellantis 650 tysięcy. I co ciekawe, jeden i drugi koncern ma wzrost, a potem jest jeszcze grupa Renault, to na trzecim miejscu, ale to 3 razy mniej, prawie 2,5 niż Volkswagen. Ale co się dzieje w tym Volkswagenie? Zobacz, dość dawno żeśmy mówili już nie raz, że będą zamykane fabryki, że Golf będzie może w Meksyku produkowany, że są problemy i że będziemy coś robić, tak mówili. Więc ja tak przez 30 sekund do minuty coś dobrego, a potem to niestety nie będą fajne wiadomości. Coś dobrego to jest to, że Audi sobie najlepiej tutaj, jak widzę, radzi w Polsce. Audi jest w ogóle w pierwszej dziesiątce samochodów. Elektryka ma też w pierwszej dziesiątce Q4 e-tron. I jako marka też ma dobrą sprzedaż elektryków. Jest trochę opóźnione Audi, jeśli chodzi, słuchaj, o sedany elektryczne, prawda? Bo nie mamy czegoś takiego Audi.
Ale ten e-tron, którym żeśmy jeździli parę lat temu, może niekoniecznie, no nie raz, sedan jak najbardziej, nie. Pamiętasz?
Nie.
Tylko, że to duży samochód.
A, no, pamiętam, GT. Tak, oczywiście. No, to bardzo, ale to niszowy, super auto, tak.
Niszowy, wiesz, świetnym napędem na cztery koła, tak, natomiast niszowy, zużywający ogromne ilości prądu.
Ale frajda z jazdy ogromna. Tak, było, jest nadal. Teraz to najmocniejsze wersje mają 900 koni. My mieliśmy trochę ponad 600, ale słuchaj, co ostatnio było? BMW i3, mówiliśmy, elektryczny Mercedes C, klasa, Tesla trójka wciąż jest, Audi A4 e-tron będzie. To tak rzeczywiście nie tak od razu, bo będzie dopiero za 2 lata, ale dobrze, że robią sedany. Ja nie wiem, ja mam teraz ostatnio słabość do sedanów, jestem przytłoczony liczbą modeli SUV-ów i crossoverów. Każdy sedan to dla mnie jest jakiś uśmiech na twarzy, powiem ci. No niestety dopiero w 2028 roku to będzie, no wiesz, 2028 rok to będzie trochę przed elektrycznym Golfem być może. Platforma SSP, czyli ta architektura 800-woltowa, szybkie ładowanie, no inne wnętrze odświeżone. Co to znaczy odświeżone? Inne, nie wiem. Nie ma nawet wizualizacji. W każdym razie będzie nawet być może wersja kombi. A teraz ta smutna wiadomość, taka trochę dłuższa, no że jednak Volkswagen, no próbowali coś robić, tam obiecywali, że może się nie będziemy zwalniać, a może będziemy mniej. No ogłoszono nowy plan reorganizacji takiej strategicznej do roku 2030. Słuchaj, no i no nie będzie dobrze. To znaczy, pomysł jest trochę tak jak w Stellantisie. Pamiętasz, co ostatnio mówiliśmy? Zmniejszyć liczbę modeli, zmniejszyć liczbę platform, na przykład zmniejszyć liczbę wariantów wyposażenia, Być może będzie nawet dwa razy mniej modeli za 4 lata w całej grupie, a liczbę ofert, oferta wyposażenia może być nawet o 75% mniej możliwości personalizacji. Wyobrażasz sobie? No to jest przecież niewiarygodna zmiana. No i oczywiście zmniejszenie liczby produkcji. To przed pandemią to nawet były plany na 12 milionów sztuk rocznie na świecie. Teraz docelowo za te 4 lata to tutaj tak ostrożnie się mówi o 9 milionach na całym świecie wyprodukowanych aut. A w ramach, to Reuters już podaje, w ramach tej restrukturyzacji, jak to się ładnie mówi, być może będzie straci pracę prawie czy 100 tysięcy osób. No a to wszystko podsumował Oliver Blum, prezes zarządu grupy Volkswagen, przedstawiał ten plan na przyszłość. No cóż, no niestety trudne czasy mimo lekkiego wzrostu sprzedaży i sukcesów w elektryfikacji, bo to trzeba przyznać. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Europę, to Volkswagen świetnie sprzedają mu się elektryki i będą się sprzedawać pewnie nadal, no ale mimo wszystko będą redukcje, mimo wszystko będzie ograniczenie produkcji.
Ale wiesz co, też nie da się nie zauważyć, tak wiesz, przeglądając internet, sięgając po prasę drukowaną, o ile jeszcze ktoś to robi, że jest bardzo dużo komentarzy i takiej trwogi dookoła tej niemieckiej motoryzacji, która o dziwo nie dotyczy BMW, natomiast dotyczy Volkswagena przede wszystkim, ale też ostatnio Mercedesa. Tam w ogóle jakieś protesty były w Niemczech, ludzie wyszli na ulicę. Też z tego powodu, że firma Mercedes zapowiedziała cięcia, redukcje, plany naprawcze. Mają zamiar wydłużyć im tydzień pracy. Rozumiesz? Tyle samo kasy będziesz dostawał, a będziesz więcej pracował. Nie 35 godzin tygodniowo, tylko nie wiem, 37 czy 38. Oczywiście związki zawodowe protestują. Podłożem tego wszystkiego są oczywiście Chiny, ale też to trzeba czytać w odpowiedni sposób, bo to nie są Chiny tutaj u nas w Europie, chociaż też narracja idzie w tą stronę, że to przez chińską konkurencję koncern Volkswagena ma kłopoty i koncern Mercedesa ma kłopoty. Ale nadal, jeżeli popatrzymy na ten rok, to 10% udział jest chińskich samochodów w Europie przy 5% wzroście sprzedaży. Więc choćbyśmy bardzo chcieli, to nie jesteśmy w stanie na chińską motoryzację tutaj u nas w Europie zrzucić wszystkich problemów całego świata motoryzacyjnego naszego. Nie da się. To jest tylko 10% przy wzroście sprzedaży 5%. To się naprawdę fajnie rozmyło i rozłożyło na absolutnie wszystkich, tak? Ale to no są tak, niewielkie. Tak.
Zauważyłem, chłopiec do bicia to Chiny, ale to nie jest przyczyna, prawda?
Tak, ale wiesz, o co tutaj bardziej chodzi? Mm. Bardziej chodzi tutaj o to, że rynek chiński tak na dobrą sprawę przestaje dla tych europejskich producentów istnieć. Dla Volkswagena przede wszystkim. Tutaj o to chodzi, że oni tam mają problem. Tam zainwestowali, stamtąd zostali wyparci, zostają wyparci przez lokalne przedsiębiorstwa, które zresztą korzystają z tego wszystkiego, co się nauczyli dzięki spółkom joint venture.
Wiesz co, powiem ci jedną rzecz. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo za chwilę jeszcze na koniec audycji powiem, że w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli i samochodów w Chinach nie ma żadnego europejskiego auta. Jest na 10. miejscu Toyota Camry, a poza tym są same chińskie. No, Leapmotor jako Stellantis i Chiny. Dobra, niech będzie Leapmotora 10. Okej, ale ty chciałeś coś do Audi dodać, prawda?
Słuchaj, tak, zrobię to z przyjemnością. Pożegnaliśmy ostatnio model A8, co było dość nieoczekiwaną decyzją, dlatego że do tej świętej niemieckiej trójcy byliśmy po prostu przyzwyczajeni i bardzo lubiliśmy tymi samochodami jeździć, czy to Audi A8, czy Mercedes klasy S, czy BMW 7. Dalej lubimy, ale nowym Audi A8 już nie pojeździmy, bo po prostu przestaną go produkować. Sytuacja przedziwna i ona też pokazuje, jak zaplątało się w swoje własne nogi Audi. Dlaczego? Dlatego że Mercedes z klasą S, no można odnieść wrażenie, że są, wiesz, przeszczęśliwi, tak? BMW 7, kolejna modernizacja i zresztą też ta generacja, która teraz już nam od kilku lat panuje, jest bardzo śmiałym samochodem, polaryzującym oczywiście, nie wszystkim się podoba. Natomiast jest to bardzo śmiała konstrukcja, bardzo barokowa. No i Audi, które zawsze było trochę po środku, ono zawsze szło trochę skromniej, ale to też miało swoje zalety, mówi, dobra, my już nie robimy A8. Trochę przechlapali sobie sprawę z tymi ekranami, chociaż i tak nie poszli tak na całość jak BMW, jak Mercedes przede wszystkim. Ta haptyka, ten ekran do obsługi klimatyzacji osobny, wiesz, z dzisiejszej perspektywy to on jest wygodniejszy niż to, co jest w Mercedesie. Nie? Pamiętasz?
Nie, oczywiście, że pamiętam.
Dla panelik, on nie był ładny, nie był elegancki, nie był fajny, ale był lepszy. Był
najprostszy w obsłudze i najbardziej mi się to podobało. Tak, takie spójne było wszystko. No, nawet jak było dużo tych ekranów, to one się nie gryzły ze sobą. Tak, to było. A co z Audi? Idzie do przodu. Dobre wiadomości.
Te dobre wiadomości to my żeśmy już przekazywali, jeżeli chodzi o Audi. Dwa lata temu testowaliśmy A5, która zastąpiła A4. Już pomijam bałagan z nomenklaturą, ale to po prostu nie jest fajny samochód, jeżeli chodzi o materiały, jeżeli chodzi o taką, wiesz, jakość, która zawsze była w tym Audi zauważalna i wyraźnie lepsza niż w Volkswagenie, ale na poziomie dotyku, na poziomie klików, na poziomie przycisków, wiesz, na poziomie dotykania kierownicy, to był po prostu taki inny samochód, zbudowany często z tych samych klocków, chociaż silnik w poprzek w A4, a nie wzdłuż, silnik wzdłuż, a nie w poprzek, jak w Passacie. I to był zawsze trochę lepszy. No, z jakiegoś powodu ten samochód był wybierany.
Ale
to
wiesz, co jest,
zniknęło.
Jeszcze ta A6, ja akurat A6 bardzo cenię, bo jest nowa generacja, tak, nie jest elektryczna, bo A6 nie znaczy, że jest elektryk, z tego się wycofali. No, tak. No i jest Q3, to jest dobra wiadomość. Ostatnio
właśnie, ale wiesz
Q3.
Co, mieliśmy ostatnio tę Q3 i tam już widać było, że ktoś poszedł po rozum do głowy, dlatego że Q3 nie została zbudowana w taki dziwny sposób jak A5. Ten panel na drzwiach do regulacji, po prostu wiesz, przedziwne decyzje, przedziwne plastiki, nadmiar ich i mało szlachetności. W Q3 to jest samochód jakby dużo bardziej, dużo lepiej zrobiony.
Dla człowieka.
Natomiast słuchaj, dobra wiadomość jest taka, że Audi postanowiło odwrócić ten trend, którego byli częścią. Ten trend, którego częścią są absolutnie, czy prawie absolutnie wszyscy. Trend polegający na upychaniu coraz większej ilości tabletów. Mają być prostsze kabiny, ma być dużo łatwiejsza obsługa. Ta obsługa ma być intuicyjna, mają być fizyczne przyciski, lepsze materiały.
No ale to Volkswagenie
zapowiadali. Mniej przytłaczające wyświetlacze. Znaczy wiesz, to jest komunikat z Audi płynący, nie?
Dobrze.
I w ciągu najbliższych 2 lat nowe samochody mają być projektowane właśnie w ten sposób. Szkoda, że Q7 nie została już pod to, że tak powiem, podciągnięta, bo to nie jest problem, który... To jest, Sławek, problem, którym żeśmy sygnalizowali prawie 10 lat temu, jak pierwszy raz A7 jeździliśmy tą nową z tą haptyką. Nie?
Ale to wszystko uważam, że właśnie pamiętasz, sami mówiliśmy, że niemieckie marki premium po prostu oszalały, tak mówię w cudzysłowie, z tą tak zwaną nowoczesnością we wnętrzu, bo to było tak trudne w obsłudze na początku i w BMW też bywało. W Mercedesie, w Audi, no w Audi najmniej, właśnie tu Audi akurat nigdy mi tak nie doskwierało. Nie lubiłem tych paneli na drzwiach, to fakt, one powoli będą znikać. Volkswagenie też znikają z kierownicy, te haptyczne przyciski. Dobrze, na koniec chciałbym, Jacku, nawiązać jeszcze, bo to też przyszłość, co w Chinach będzie się działo, bo o Chinach to nie ma tygodnia bez chińskiej motoryzacji, no i tak to pewnie będzie. W Chinach Chińska Rada Państwa, jest coś takiego, no w Polsce też chyba była kiedyś, prawda, może my tego raczej nie pamiętamy, ale Chińska Rada Państwa opublikowała nową strategię dekarbonizacji transportu i też podobnie jak Volkswagen na kolejne 5 lat do 2030 roku. No i w 2030 roku udział samochodów tak zwanych NEV-ów, to są te New Energy Vehicle, tak, czyli elektryczne hybrydy z gniazdka wodorowe, będzie ich jeździć po drogach 30%, czyli tyle, co teraz w Norwegii. Jeździć po drogach, czyli co trzeci samochód na drodze w Norwegii widziany w tej chwili, to jest elektryk, przy sprzedaży ponad 90% nowych. Ale w Chinach dopiero za 4 lata co trzeci samochód na drogach będzie tym NEV-em, czyli albo hybrydą z gniazdka, albo elektrykiem. To jest plan. Bardzo ciekawe. No to co można sobie dużo powiedzieć, co będzie za 4 lata. Sprawdzimy ich. A w tej chwili wiesz, ile tych NEV-ów się sprzedaje w Chinach, czyli pluginów i elektryków? No prawie 60%. To jest naprawdę dużo. No i tak na koniec powiem o to, co już wspomniałem. Pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się modeli w Chinach w czerwcu. Tak jak mówiłem, żadnego europejskiego modelu i jeden tylko spalinowy, Toyota Camry na 10. miejscu. Liderem jest, uwaga, nie Chińczyk, Tesla Model Y razem z YL, tym wydłużonym. Na 2. miejscu Geely E2, który wejdzie do Europy. Potem jest Leapmotor B03X, on w Europie tak się będzie nazywać. Potem jest coś, co widziałem, taki duży sedan, ale nigdy w Europie go nie widziałem. Li Auto i6. Potem jest Xiaomi SU7, potem jest BYD Denza, potem jest Chang'an, potem dwa modele BYD, między innymi Atto 2, no i ta Toyota Camry. No zobacz, jak oni sobie ładnie zagospodarowali swój rynek, na którym mają mnóstwo problemów, ale rządzą.
No, to prawda. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Bardzo serdecznie i uprzejmie zapraszamy już jutro. Do usłyszenia.
Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
Pamiętałem o wszystkim.
No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
Dokładnie, kochanie.
Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
To będą piękne i niezapomniane wakacje.
I w końcu zobaczymy kawałek świata.
Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
Marian, a gdzie mogę kupić
ten... Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Po pierwsze Polska, Jacka Sasina kończy dzień.